potem zabiegu. Lucjan, dzień dobry. Kogo jeszcze tam nie? Paweł, witaj Paweł. Z tobą się jeszcze nie widziałem. Dzisiaj mamy taki temat. Widzicie sobie, co to jest ornitologia? Nauka? Nauka o kim? O kim? O ptakach, tak jest. Mieliście takie kazanie?
Nie.
No to posłuchamy dzisiaj, co Bóg ma do powiedzenia. Pobłogosławię to słowo na nas, żebyśmy nie usnęli, ani żebyśmy po prostu nie byli czy niczym w jakiś sposób zgorszeni, czy z jakąś, powiedzmy, niezrozumienia między nami. Ojcze, ja Ci dziękuję za Twoje słowa, jakie nam dajesz. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś dobrym Bogiem. Ty jesteś Panem wszelkiego życia. Ty dajesz życie wszelkiemu stworzeniu. I Ty, Panie, działasz w nas. I to słowo, które dzisiaj dałeś mi w serce, abym mógł się podzielić w zborze. Ja błogosławię to słowo. I modlę się, Boże, abym przekazał to, co Ty chcesz, Boże. Nie chodzi o mnie. Nie chodzi o to, czy ja to powiem pięknie, czy ja tego nie powiem pięknie. Ale chodzi o to, Panie, aby to słowo miało moc Twojego namaszczenia. Aby to słowo mogło w naszych duszach, w naszych sercach uczynić pracę, z którym je wysyłasz do nas. Błogosławię nasze uszy, nasze oczy, abyśmy mogli skupić się na tym, co mówi Bóg dzisiaj do zboru. I zajmiemy się tym tematem o ptakach. No, nie będziemy mówić o wszystkich ptakach. Jest jedna grupa ptaków. One się nazywają ptaki drapieżne. I Bóg w swoim słowie mówi o orłach. Już dzisiaj było mówione o orłach, ale powiem Wam, nie słyszałem, dawno nie słyszałem kazania, które właśnie mówią o orłach, o tym, jaki jest orzeł i dlaczego Bóg porównuje mnie i Ciebie właśnie do orłów. Coś musi być w tym, że Bóg właśnie postawia nam orła, abyśmy mogli w to głębiej spojrzeć, na to głębiej i wziąć jakąś refleksję do swojego życia. Bo w wielu miejscach wspomina Bóg o naturze orła. W wielu przypadkach, w naszym przypadku, podziwiamy te królewskie, majestatyczne ptaki, jak one pięknie szybują. One nie machają tak skrzydłami, jak wiele ptaków tutaj przyziemnych, co oglądamy. Orły majestatycznie, w królewski sposób są naprawdę, są panami przestworzy. I jeśli miałeś kiedyś do czynienia, czy widziałeś kiedyś orła, to widzisz sam, ile majestatu z jego postawy. On nie chodzi jak kura. On ma głowę zawsze do góry. Oczy nas, oczy jego, spojrzenie jego oczu są bardzo przenikliwe. Groźny jego wzrok, dziób, również jego szpony są po prostu po to, aby mógł walczyć i zdobywać pożywienie dla siebie. Ale czego możemy się nauczyć właśnie od orłów? I pierwszym moim takim podparciem Bożym Słowem chciałbym przeczytać z Wami wspólnie psalm 103. Jest to psalm Dawidowy z tych psalmów Halleluja, takich radosnych psalmów, gdzie Dawid mówi: błogosław duszo moja Panu. Robisz to w swoim życiu? Wstajesz i z całej duszy błogosławisz Panu. I mówi Dawid, jak błogosławię? Mówi, że wszystko, co jest we mnie, wszystko. Czyli nie ma rzeczy, która jest w Tobie, która by nie chciała błogosławić. To jest nakaz Dawida do swojej duszy. Błogosław duszo moja Panu. I wszystko, co we mnie, Jego imieniu świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Jakie to dobrodziejstwo? Czytamy w trzecim wersecie, co On robi. On odpuszcza. Wiesz, że Twoje grzechy są odpuszczone? Wszystkie Twoje winy są zmazane. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Leczy wszystkie Twoje choroby. Dalej mówi o tym błogosławieństwie. On ratuje od zguby życie Twoje. Wiesz o tym? Że Bóg codziennie wyciąga rękę, abyś głupoty nie zrobił albo nie zrobiła, abyś nie walnęła coś, abyś nie uderzyła czy nie uderzył. Bóg mówi, że On ratuje od zguby nasze życie i wieńczy Cię łaską, koronuje Cię łaską i swoją litością. Patrz, ile dobrodziejstw masz w tych trzech wersach. Odpuszcza wszystkie Twoje winy. Leczy wszystkie Twoje choroby. Napełnia Twoje życie. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. I w końcu On nasyca dobrem życie Twoje. Tak. I tu daję ten przykład orła. Tak, iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. To robi Bóg z tymi, którzy się Go boją, którzy Go miłują, którzy również oczekują Jego przyjścia. Paweł mówi do Tymoteusza, że Jego umiłowane przyjście to jest wytęsknione, oczekiwane przez Jego lud, przez Jego dzieci. Tak nasyca dobrem Twoje życie, że odnawia się Twoja młodość jak u orła. Widziałem wielu ludzi, którzy mieli 30-40 lat i wyglądali jak wraki człowieka. I to mi nikt nie powie, że takich ludzi nie widział. Są tacy ludzie. Są tacy ludzie, którzy kończą 18 lat i są tak zmęczeni, że oni już byli gotowi wziąć emeryturę nawet. Tacy byli zmęczeni życiem. Ale widziałem też ludzi Bożych, którzy mając 70-80 lat jeszcze robią potężne wyzwania, jeżdżą na misję, budują Boże Królestwo, pracują na Jego niwie i nie myślą przejść na jakąkolwiek emeryturę. Wejrzyjmy właśnie w to, w jaki sposób orzeł odnawia siebie, odmładza siebie na nowo. I wiecie, dużo jest historii, piszą o tym, że orły to żyją 30-40 lat. Nieraz jak są w zamknięciu, nawet 50 lat przeżywają. Ale są też orły, które po 40 latach dopiero przechodzą tą transformację tej drugiej młodości. Jest taki typ orła, który w swoim życiu przeżył część swojego życia. Pierwsze 40 lat przeżył. I jego ciup, jego pióra i jego szpony są po prostu już do niczego. Dziób jest tępy, pióra nie trzymają tego balansu. Szpony już nie są takie takie cięte, takie agresywne, które wbijają się w zdobycz, są za długie, są za giętkie. I taki orzeł ma dwa wyjścia. Albo umrzeć, albo podjąć decyzję o walkę. O przetrwanie. I co taki orzeł robi? Jeśli nic nie zrobi, to niechybnie zginie, bo nie będzie w stanie upolować nic. I szuka bezpiecznej skały. Gdzieś bardzo wysoko. Szuka miejsca, gdzie będzie mógł przejść ten proces odmłodzenia. I gdzieś na wysokich skałach znajduje takie miejsce bezpieczne dla siebie. I co robi? Uderza dziobem o skałę tak silnie, że dziób mu się po prostu wyłamuje. Byście zobaczyli takiego orła, który ma wyłamany dziób, no to no po prostu to by było naprawdę coś niezwykłego. Coś, co naprawdę, coś takiego no niepasującego do niego. Potem, jak już ten dziób rozwali sobie, tak? I urośnie mu ten dziób, to zaczyna odrywać swoje szpony, które są już stare, za długie, nie są już takie ostre, by się wbijały w ciało ofiary. Potem również wyrywa sobie pióra, które straciły już swoją wrażliwość na statykę, na aerodynamikę. I gdybyś zobaczył takiego orła, to by po prostu byś powiedział, no to jest widok klęski i rozpaczy. I taki orzeł czeka do 150 dni na odnowienie upierzenia, na odnowienie dziobu, na wyrośnięcie nowych szpon. I stan takiego orła jest naprawdę opłakany. I można porównać życie orła do naszego życia. Można wyciągnąć wiele wątków o tym fragmencie. Można mówić, można po prostu do swojego życia, można dopasować to, co nam pasuje. To, cośmy przeżyli, to, cośmy doświadczyli. To, jak bolesne są przemiany w naszym życiu, kiedy przechodzimy do Chrystusa. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na tą skałę. Gdzieś daleko w górach. Orzeł szuka miejsca dla siebie bezpiecznego. Tak jak my dla swojej wiary szukamy miejsca, szukamy zboru, gdzie będziemy czuć się nie tylko bezpiecznie, ale kiedy będziemy bezbronni, żeby to miejsce było dla nas pomocne. Żeby to miejsce nie było dla nas skończeniem, ale zabezpieczeniem chwil naszych słabości. Wszyscy, każdy z nas grzeszy. Każdy z nas każdego dnia dopuszcza się pewnych nieprawości w swoim życiu. I kiedy się z Bożym spotykamy, I zaczynamy sobie wytykać palcami. A, tu jesteś słaby, tu brakuje ci tego, tu brakuje ci tego. Bo to jest to miejsce. Nie jest bezpieczne dla ciebie i dla mnie. Ja szukam miejsca, w którym będę zrozumiany i w którym będę również mógł innych zrozumieć i starać się pomóc w ich słabościach, w ich zmaganiach. Jak myślicie? Czy łatwo takiemu orłowi, orłu, łatwo być w takim miejscu, gdzie nie ma ucieczki, bo skrzydła na to nie pozwalają? Nie może zmienić miejsca, ponieważ nie ma dzioba, nie ma szponów, nie ma. Dlatego jest ważne, żeby skała, na której orzeł jest, była dla niego bezpieczna. Tak samo zbór. Zdrowy zbór, zdrowy kościół, to nie ten, który ma programy. To nie ten kościół, gdzie co chwilę jakieś są akcje, co chwilę są jakieś po prostu rzeczy spektakularne się dzieją. Kościół, który jest dla ciebie dobry i zdrowy, to ten, w którym masz przestrzeń do transformacji, do przemiany. Masz przestrzeń, że kiedy jesteś słaby, słaba, to wiesz, że w miejscu, do którego chodzisz, to jest miejsce dla ciebie bezpieczne. Że nikt cię nie wyśmieje, że nikt ci nie pokaże palcem, że nikt tobą nie wzgardzi, że nikt cię nie odrzuci. Dlatego ważne jest, kiedy my narodzamy się na nowo, abyśmy takie miejsce znaleźli dla siebie. Miejsce twojego bezpieczeństwa, miejsce twojej transformacji, ale również przyszłego wzrostu. Bo jednak po tych 150 dniach ty możesz zacząć wyżej latać. Ty możesz mieć więcej siły, by przeciwstawić się tym wszystkim swoim zmaganiom, przeciwstawić się pokusie, która za każdym krokiem czeka. A dzisiaj w świecie pokusa jest na wyciągnięcie ręki. Jest tak szybko, tak łatwo, że można nieraz się pomylić. A to bach. Przychodzi, tak? Przychodzi potem, co zdecydujesz, co wybierzesz. Czy pójdziesz za tym cukiereczkiem, znaczy za tym papierkiem ładnym, a w środku niekoniecznie jest cukiereczek, czy jednak w mądrości Bożej przezwyciężysz to. Co jeszcze jest ważne? Ważne jest to, że czas, kiedy orły przechodzą tą transformację, czas tej jego przemiany, tej jego odnowienia, to jest czas bez lajków na YouTube, czy Facebook, czy Instagram. Tam po prostu się nic nie dzieje. Tam jest tylko oczekiwanie cierpliwe na to, że w końcu to wszystko odrośnie, tak? Że w końcu u orła te pióra odrosną, odrośnie ten dziób, odrosną te szpony u niego. To jest czas cierpliwego oczekiwania na to, by później, na następne 40-30 lat szybować w przestworzach. I tak mówią, że to podaje legenda. Tak mówią, że to jest jakiś mit, że to nie jest tak do końca, że naukowcy mówią, że orły tracą swoje pióra, ale oni sobie wyrywają po dwa z każdej strony, żeby tej stateczności nie utracić. Ale Ja wierzę w ten przekaz, że jest tam coś więcej. Jeśli Bóg mówi, że my, jak orły, odmładzamy się, to znaczy, że Bóg ma rację. Że Bóg ma rację. I może przechodzisz ten czas w tym momencie. Może teraz straciłaś czy te szpony, czy ten dziób, za przeproszeniem. Może jesteś w jakiejś fazie oczekiwania na ten nową transformację ciebie samej, ciebie samego. Bóg dzisiaj chce powiedzieć do mnie i do ciebie, że jeśli poszłeś za Nim, jeśli poszedłeś za Nim, oddałeś swoje życie, to są rzeczy, z których na pewno Bóg nie jest zadowolony, co robiłeś w przeszłości. I nieraz jest tak, że te stare upierzenie, twoje i moje, ten stary dziób, te stare szpony, one muszą być w naszym życiu usunięte. I to jest bolesny proces. Tak jak powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana, powiedział o krzewie winnym i ogrodniku, winogrodniku, o krzewie winnym i powiedział o latorośle. I nazywa, że latorośle to jesteśmy my. I mówi dalej, że owocem latorośli jest to, by wydawały owoc, tak? To są te najmniejsze gałązki, na których rośnie owoc. I teraz, kiedy winogrodnik nie widzi na latorośli owocu, co robi? Podcina. Podcina. No, w Brytyjce jest napisane, że obcina. Ale Bóg nie skazuje cię. Bóg jest miłością. On nie jest takim sędzią, takim tyranem, który tylko widzi twój grzech, od razu ciebie linijko albo czymś po ręku dostaniesz, jak w szkole kiedyś. On widzi, że te przemiany są bolesne. I dlatego On rozumie mnie i ciebie. On rozumie, że potrzebujesz czasu. On rozumie, że potrzebujesz nabrać siły na to, by podjąć decyzję o przemianę. O przemianę swoich myśli. O przemianę swojej postawy. O przemianę swojego języka. Potrzebujesz czasu, by tą transformację dokończyć. By wejść w nowy etap. Etap tej drugiej młodości. Orzeł przez te 150 dni jest niewidoczny dla świata. Nie widać o nim, nie słychać o nim. O nas też czasem jest, nie jest w ogóle słychać, ponieważ przechodzimy różne walki, ponieważ przechodzimy różnego rodzaju bolesnych transformacji. Bo ciężko nam jest oddać do tej pory tych naszych 20, 30, 40 lat, tych schematów. Ciężko nam jest oddać to. Bo do tej pory bazowaliśmy na tym, tak? do tej pory żyliśmy i jakoś to funkcjonowało. Ale z chwilą, gdy przychodzisz do Jezusa i następuje w tobie nowonarodzenie, to już te stare rzeczy absolutnie nie pasują do tej nowych myśli, które Chrystus wkłada w mnie i tobie. Do tego, że jesteś nowym stworzeniem. Do tego, że twoja tożsamość całkowicie się zmieniła. Do tego, że twoją ojczyzną już nie jest Polska. Twój paszport to nie jest napisane Polska Rzeczpospolita Ludowa. To jest napisane niebo. Obywatel nieba. Nie wiem, czy to będą niebieskie paszporty, czy jak to będzie wyglądało, ale wiemy, że to Bóg włożył każdemu z nas w serce. I jeszcze raz cofnę się do tego psalmu. Dlaczego ma błogosławić dusza moja Pana? I w trzecim mówi, On odpuszcza wszystkie twoje winy. Jeśli wszystkie, to żadnej winy, którą popełniłeś, jest wybaczona. Nie ma takiej winy, za którą by Jezus nie umarł. On odpuszcza wszystkie winy twoje. I w tym pakiecie masz również, On leczy wszystkie twoje i moje choroby. On jest Jahwe Rofa. Pan, mój lekarz. On ratuje od zguby życie twoje. On wieńczy cię łaską i litością. Zobaczcie, jakie kulisy, jakie zaopatrzenie ja i ty dostajemy. Z chwilą przejścia, jakby już na drugą stronę mocy, tak? Bo byliśmy w tej innej mocy wcześniej, tak? Chodziliśmy według modły tego świata, tak? Zgodzicie się ze mną? Czy nasze życie było chwalebne? Absolutnie nie. Kiedyś bym się chwalił ze swojego życia. O, jaki to byłem, tamto byłem, a ile to potrafiłem, a tamto potrafiłem. I każdy z nas mógłby napisać jakiś epizod o sobie. Ale to żeśmy zostawili, tak? To już po prostu, to już nas nie kręciło, tak? Teraz nas kręci coś innego. Przeszliśmy na drugą stronę mocy. Przeszliśmy do Jezusa, który jest światłością tego świata.
Alleluja.
I już nie chodzimy w ciemności, tak?
Alleluja.
Dlaczego? Ponieważ Bóg dał nam rozum i poznanie. Bóg sprawił i zamienił nasze potrzeby, nasze pragnienia, że już pragniemy to, co Bóg pragnie. I jak mówi Paweł w liście do Galacjan 2:20, już nie ja żyję. To już nie jest życie, którym ja żyłem. Ale to jest nowe życie. Oparte na wierze w Syna Bożego. Który za mnie umarł. Poświęcił się. Po to, byś miał to zaplecze. Byś żył. Byś żyła. Normalnie żył. Już bez nałogów. Bez jakiejś depresji. Żebyś normalnie żył w tym świecie. I w piątym mówi, On nasyca dobrym życie twoje. Tak, iż odnawia się twoje życie. Jak orło młodość twoja. Izajasz 40:31. pisze o tych, którzy ufają Panu. Nie o innych, ale o tych, którzy ufają Panu. Co to znaczy ufać Panu? Ufać to polegać na Nim. Ufać to wierzyć, że wszystko będzie dobrze, bo Bóg jest dobry. Ufać i wierzyć, że Bóg nigdy z odpowiedzią ani z rozwiązaniem nie spóźni się do mojego czy do Twojego życia. Ufność to mieć pewność w tym, że jesteś w najlepszych rękach. Że Twoje życie jest w rękach umiłowanego Boga, który ukochał Cię, który za Ciebie i za mnie oddał życie. To jest ufność. Ci, którzy ufają Panu, co robią?
Nabierają siły.
Odmłodzenie. Nabierasz siły. Mojżesz dopiero, gdy miał 80 lat, zaczął pracować dla Pana. 80 lat. Niektórzy mają połowę i już myślą o emeryturze. On dopiero zaczął. Wszedł w służbę. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają.
Aleluja.
Masz to? Jeśli nie masz tego, to znaczy, że Twoja ufność jest w Tobie, nie w Bogu. Jeśli nie ma, po prostu, jeśli to jest dla Ciebie obce, to musisz całkowicie przemienić swoje myślenie. Musisz zaufać temu, który to słowo powiedział. Zaufać mu, stanąć mocno na tym słowie. Ogłaszać go do swojego życia. Jestem odmocą. I będę biegł i nie będę mdlał. Będę szedł i nie ustanę. Tu nie chodzi o jakieś tam bieganie wkoło domu, albo o chodzenie na spacer. Biegać to jest dążenie do czegoś. To jest dążenie do celu, jakim jest przed nami. A celem naszej wiary to jest zbawienie naszej duszy. Mówi o tym Piotr. Iść Jego śladami i nie ustawać w tym. Bóg mówi, jeśli się cofnie, tak? Jeśli sprawiedliwy mój się cofnie, to dusza moja nie znajdzie upodobania w nim. Także mamy orłów pośrodku nas. I im bardziej będziesz się mogła utożsamiać z tym, jak orzeł przechodzi transformację, tak samo my przechodzimy transformację swojej duszy, swoich emocji, woli, intelektu. Transformacja. Paweł mówi, gdy się do Rzymian, żebyśmy nasze ciało złożyli na żywą ofiarę. Aby nasz odmieniony umysł, tak, mógł służyć Bogu. Odmieniony. Odnowiony. Nie starym życiem, ale Bożym Słowem. Nie frazesami ze starego życia. Nie schematami, ale Bożym Słowem. Bo jak mówi, Słowo Boże jest skuteczne, tak? Jest skuteczne. Ono działa, jest żywe. Jest skuteczne. Potrafi tak nam zamieszać w głowie, że oddziela to, co jest fizyczne, od tego, co jest metafizyczne. oddziela, rozróżnia. Potrafi wszelką ludzką myśl osądzić. Wszelką. Jakąkolwiek myśl wymyślał człowiek. Boże Słowo jest tak precyzyjne, że tą myśl osądzi. I jeszcze jeden fragment, tak na zakończenie. Izajasz 30:15. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan, święty izraelski. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy. W ciszy. I
w zaufaniu.
Co jest? Moja i Twoja siła, tak? W ciszy i w zaufaniu. Twoje życie musi być odmienione. Bo moja i Twoja moc to nie są krzyki. Niektórzy są głośni, krzyczą, tak? Uważają, że przez to, że będą krzyczeć albo będą bić pięścią w stół, przez to zyskają moc. Albo ci, którzy zastraszają, zaciskają pięści. Nie. Ani gniew, ani zemsta, czy tym podobne. Lecz ufność Abrahama i cierpliwość Hioba daje mi tobie zwycięstwo. Ufność, jaką miał Abraham. My jesteśmy z wiary abrahamowej. Wiecie o tym? Jesteśmy dziećmi Abrahama. Przez wiarę. A cierpliwość Hioba. Dlatego Bóg mówi, w ciszy i w zaufaniu leży Twoja moc. Nigdzie indziej. Nie w fajerwerkach. Nie na Facebooku, gdzie masz tam tysiące lajków. Ale w ciszy i w zaufaniu. Chcesz być mocny? Stosuj Boże Słowo. Chcesz być zwycięski? Stosuj Boże Słowo. Chcesz pokonać ciemność w swoim życiu? Stosuj Boże Słowo. Tak mogę się odnieść do natury orła jako przykład dla naszego życia. Pamiętajcie, że zdrowy zbór jest bezpiecznym zborem. Zdrowy w postaci nauki, w postaci umiarkowania i w postaci bojaźni Bożej. Gdzie jeśli od liderów tego nie bije, to znaczy, że trzeba znaleźć inny zbór. Bo jak będziesz w zborze, gdzie lider nie ma bojaźni Bożej, gdzie robi wszystko bez pytania się Boga, gdzie mu nie zależy na trzodzie Bożej, to nie jest miejsce wtedy. Ani dla mnie, ani dla Ciebie. Dlatego, by przechodzić transformację, musisz ja i Ty znaleźć odpowiednią, bezpieczną skałę, na której Twój proces przemiany, transformacji będzie mógł dojść do głosu. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.